Rozmowa o dziewiątej.
Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Rozmowa dnia, a dzisiaj naszym i Państwa gościem prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Temat naszego spotkania jest oczywisty, gospodarka, głównie tutaj nasza lokalna, regionalna, ale wiadomo, że no, wioska globalna, wszystko to jest układ naczyń powiązanych, więc pewnie będziemy rozmawiać na bardzo szerokie tematy. Zacznijmy od tego, że przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstanie poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Jej utworzenie jest możliwe dzięki dofinansowaniu z programu inwestycji strategicznych. Mówimy o prawie 29 milionach złotych. Dodajmy do tego jeszcze ponad 4 miliony złotych przekazanych na
zaplecze stadionu lekkoatletycznego,
co domknie tą inwestycję. To jest no, część inwestycji w całym kraju, które mają pobudzić gospodarkę. Dobry kierunek?
No 23 miliardy bezpośrednio w realizację inwestycji, to inwestycji nie jakichś tam powiedzmy wydumanych przez kogoś w centrum, a po prostu zgłaszanych projektów przez poszczególne samorządy, to oczywiście bardzo dobry impuls rozwojowy. Też trzeba powiedzieć, że często oprócz tych pieniędzy no, zewnętrznych jeszcze trzeba dołożyć trochę swoich, a więc tak naprawdę ten wolumen inwestycyjny będzie jeszcze wyższy niż te 23 miliardy. Także na pewno, zwłaszcza w tym okresie przejściowym, kiedy pomału kończy się perspektywa 13-20, a jeszcze no, z oczywistych względów i też tych sporów z Brukselą nie rozpoczęła się następna perspektywa, więc jest to taki właśnie zastrzyk finansowy na ten przejściowy okres.
A tutaj wartość dodana, dodatkowa do biznesu i do gospodarki, to oczywiście Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, która ma szkoła, która ma wytworzyć
kadrę
przyszłości, prawda? To mają być nowe kierunki, to mają być przede wszystkim kierunki techniczne, te, które są najbardziej potrzebne.
Kształcenie zawodowe. Tutaj trudno właściwie przecenić tego typu projekt jak Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To, co chcemy właśnie zapewnić dla Gorzowa, dla regionu, czyli wysoko wykształconą, wykwalifikowaną kadrę, nie tylko z wiedzą, ale z umiejętnościami, to właśnie tego typu projekt będzie no, takim, mam nadzieję, instrumentem sprawczym, który bardzo mocno to po prostu wesprze, tego typu działania. No, poza tym te nowe elementy, o których pan redaktor powiedział, one są no, ściśle powiązane z tym jądrem edukacyjnym. Wiemy, że samo poradnictwo zawodowe, czy psychologiczne, czy nawet i psychiatryczne, to nawet w normalnych czasach jest jak najbardziej zasadne i pomocne, a co dopiero w okresie covidowym, a później post-covidowym.
Specjaliści więc, alarmują, tak.
No więc to są po prostu absolutnie obszary, które powinny być bardzo mocno teraz rozwinięte i żeby po prostu poprawić też tą kondycję psychiczną młodych przede wszystkim ludzi. No a druga rzecz, no to, bo o tym nie było powiedziane, a bardzo istotne z punktu widzenia jakby takiej aglomeracyjnej funkcji Gorzowa, czyli przebudowa dawnego szpitala zakaźnego na internat, a więc tym samym zapewnienie, że oddziaływanie centrum to nie będą tylko Gorzów i najbliższe gminy, ale być może także z dalszych odległości, gdzie po prostu ze względu na jakość tego centrum będą też uczniowie po prostu kształcić
się. Nie mówiąc już o tym, że ta część Gorzowa po prostu ożyje, tak? Zmieni swoje oblicze.
Oczywiście jeszcze po sąsiedzku przecież AJP.
A propos kadr, bezrobocie, cały czas utrzymuje się na niskim poziomie, to jest brak rąk do pracy, czy brak fachowców, ekspertów, to jest duże zagrożenie dla gospodarki. Cały czas przedsiębiorcy muszą się z tym borykać.
No bardzo duże zagrożenie. Podstawowe takie bym powiedział po prostu brak osób, a jeżeli nawet te osoby są, no to właśnie nie do końca wykształcone w sposób adekwatny do potrzeb nowoczesnej gospodarki. No tutaj niewątpliwie no ten temat, o którym przed chwilą tutaj mówiliśmy, a więc centrum kształcenia i tak dalej.
Plus akademia, no, plus działania
akademia. Te wszystkie rzeczy załatwiają jakby niedobory w poziomie kształcenia, natomiast oczywiście nie załatwiają liczby osób, no bo z samego centrum kształcenia nie przyrasta liczba osób jako taka. I tutaj, no niestety, mówiąc wprost, nie możemy liczyć raptem na jakiś tam demograficzny, prawda, szczyt i wzrost. Raczej te nadmiarowe zgony covidowe powodują, że liczba mieszkańców maleje i w regionie, i w kraju. A więc pozostaje nam bardzo rozsądna, ale jednak przemyślana i rozszerzana polityka migracyjna, gdzie po prostu, tak jak teraz z Ukrainy czy z Białorusi, już w coraz większym stopniu z Azji, po prostu musimy się wesprzeć pracownikami zagranicznymi. Oczywiście, żeby nie narażać wprost interesów polskiego pracownika, to trzeba wszystko sensownie wyważyć, ale w mojej ocenie bez tego typu programu to po prostu polska gospodarka będzie kuleć.
Ach, a propos gospodarki, inflacja. Nie chcę mówić galopująca, bo nie chcę, żeby takie sformułowania mogą jeszcze bardziej nakręcić,
tak,
prawda?
Tak, samospełniająca się przepowiednia, prawda?
Co nie jest korzystne dla nikogo. Natomiast z tym zjawiskiem też muszą się przedsiębiorcy teraz borykać. Przykład naszego miasta, gdzie przetargi okazują się, no, efekty przetargów okazują się dużo bardziej nieznośne dla budżetu miasta niż przewidziało to władze miasta, pokazują, że jest problem.
No niewątpliwie jest problem nie tylko w Polsce. Oczywiście tak. Generalnie mówi się, że kraje, które stosunkowo szybko odbiły się gospodarczo po COVID-zie zeszłorocznym, teraz właśnie mają najwyższą inflację.
Tak tłumaczył to prezes NBP.
Polska jest w czubie niestety, niechlubnym. Nie ma co tam analizować tych przesłanek obiektywnych, ogólnoświatowych, bo one są obiektywne, jeśli chodzi o ceny energii, ETS-y, politykę Putina i tak dalej, można by tam wymieniać wszystkie te, czy raczej należałoby się skupić, co można zrobić tutaj wewnątrz kraju.
No mamy pierwszy ruch ze strony NBP, prawda? Zmiana
podniesienie stóp i zapowiedź, że nie jest to ostatnie podniesienie. Dyskusja też wśród fachowców, czy nie za późno, jakieś 2 miesiące, no ale to już teraz też takie dywagowanie nie ma za bardzo sensu, chodzi o to, żeby do przodu działać, pewne instrumenty wykorzystywać. No i też myślę o tym, że bardzo jest potrzebne minimum stabilizacyjne. Już abstrahując od tego, jaka jest ocena poszczególnych rozwiązań Polskiego Ładu, ale wreszcie przedsiębiorcy by chcieli, żeby coś w końcu uchwalić i się tego trzymać. Najlepiej przez kilka lat, może 5, prawda? Nie grzebać ciągle w tych przepisach, które powodują, że na przykład jeśli chodzi o kwestie podatkowe, że właściwie dzisiaj to bym powiedział, że 99 przedsiębiorców nie wie, czy oni postępują zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem.
Czyli uprościć.
No po prostu na w pewnym sensie na wyczucie, bo ilość zmieniających się przepisów jest tak ogromna, że nawet specjalistyczne biura podatkowe, rachunkowe nie są w stanie tego wszystkiego śledzić. A więc danie troszeczkę stabilności, ono spowodowałoby też obniżenie ryzyka biznesu. Bo przecież te wszystkie niestabilności, te nasze wewnętrzne zwłaszcza, one powodują właśnie wzrost tych cen ofertowych, tak? Bo w jakim sensie przedsiębiorca, nie wiedząc, co go spotka za miesiąc, za dwa, za trzy, próbuje to skalkulować w cenie i przewidzieć to ryzyko, wycenić.
Dodać do tego jeszcze łańcuch dostaw, który jest często przerywany w wielu branżach.
Po pierwsze powoduje to wydłużenie tak okresu oczekiwania na różnego rodzaju materiały, podzespoły czy urządzenia, a po drugie też czym dalej się odbywa ten odbiór, to tym bardziej znowu ceny rosną, więc to podwójnie jest niekorzystne.
Patrząc na gospodarkę globalnie, myśli pan, że to się unormuje w ciągu, jakiego okresu?
Ja powiem szczerze, to co się może unormować, to daj Boże jak najszybciej ta sytuacja epidemiologiczna czy pandemiczna. Natomiast jeśli chodzi o te aspekty gospodarcze czy pewnej gry dużych rynków, dużych tutaj aktorów, graczy, nie jestem nadmiernie optymistyczny. Uważam, że tego typu zapasy będą trwały. Widzimy, jak się, że tak powiem, sposobią do wielkiego starcia Chiny z Ameryką i tak dalej, ze Stanami, więc powinniśmy na to patrzeć w ten sposób, że to, co jest globalne, no to mimo, że to też często bardzo mocno wpływa na nas, ale na szczęście nie tylko na nas, tylko na wszystkich, więc jakby tu powiedzmy reguły gry są wtedy takie same, a koncentrować się na tym, żeby maksymalnie stabilizować sytuację wewnętrzną i dawać tutaj możliwości po prostu lepszego kalkulowania biznesu, uruchamiania inwestycji prywatnych. To już nie chcę rozciągać, ale ciągle mamy 300 miliardów na kontach firm, prawda? Jest ogromny kapitał i te firmy nie inwestują. Wszystkiego się inwestycjami publicznymi nie da załatwić, a inwestycje to wiadomo jeden z trzech podstawowych czynników.
Z drugiej strony to dobrze, że jest ten margines i można jest gdzieś, są te zasoby, które można uruchomić. Otwarcie Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości planowane jest na kwiecień. To informacje sprzed kilku tygodni takie miałem. To jest termin, który będzie dotrzymany?
No może nieco do tygodnia czy dnia. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak się zakończy proces inwestycyjny rekonstrukcji i renowacji willi Janego.
Przypomnijmy, inwestycja za ponad 10 milionów złotych a propos uruchamiania dużych środków finansowych,
tak,
prawda?
Tak, to jest bardzo duża inwestycja. No ale to jest też taka, bym powiedział, tutaj nie tylko gorzowska, ale polska tradycja. Jak stoi jakiś obiekt historyczny i niszczeje, podlega degradacji, to wszystko jest zgodne z prawem wtedy, prawda? No stoi zgodnie z prawem, niszczeje też zgodnie z prawem. Jak trzeba go odbudować i jakaś inicjatywa się pojawia, no to też jest mnóstwo różnych problemów prawnych, ale tutaj skłamałbym, gdybym
jest wsparcie,
jest ogólna wola, jest nawet powiedzmy taka radość i satysfakcja różnych środowisk, że wreszcie no, miasto, które ma tak nieliczną liczbę tych zabytków, będzie miało kolejną perełkę. No oczywiście ta warstwa materialna projektu to jest tylko ta baza do działania Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości. To nie jest cel sam sobie, żeby nie wiem, urzędnicy mieli lepsze warunki albo izba, siedzibę.
Jasne.
Tylko chodzi teraz o to, żeby mając tą bazę materialną zrealizować wszystkie usługi, które w projekcie zostały zaprogramowane. Będziemy z tego rozliczeni. No i te centrum zapewne fizycznie zacznie funkcjonować troszeczkę później niż się zakończy proces budowlany, no bo trzeba będzie to wszystko organizacyjnie
urządzić,
uruchomić i odpalić.
Czekamy zatem, będziemy informować oczywiście na bieżąco. W każdym razie obiekt pięknieje z dnia na dzień, widać już efekty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz gościł na antenie Radia Gorzów.
Dziękuję Państwu.